świata przychodź,
Stwórco świata
wszech, Twój obraz żyje w nas.
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Przystępujemy, drodzy Państwo, do rozważań katechizmowych. Jak zwykle to bywa na antenie Radia Maryja. Każdy dzień to katecheza. Czy katechizmowa, czy katecheza związana z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II w Ojczyźnie, czy katecheza związana z nauczaniem naszych pasterzy, pasterzy Kościoła w Polsce i nie tylko, kiedy emitujemy homilie, wystąpienia. A to wszystko po to, byśmy te prawdy naszej wiary w sobie umacniali, utrwalali, rozwijali, byśmy prawdami naszej wiary mogli się dzielić ze sobą nawzajem, byśmy mogli nimi żyć, by one nasze życie kształtowały i to bardzo konkretnie czynimy. I tak jesteśmy w obrębie tych rozważań dotyczących wyznania wiary chrześcijańskiej, czyli początki kart katechizmu, tak można byłoby powiedzieć. Mówimy o tej rzeczywistości niebieskiej i ziemskiej w tym momencie. Jesteśmy przy paragrafie szóstym, który mówi o człowieku. A skoro mówimy też o rzeczywistości niebieskiej, to dzisiaj temat człowiek w raju. Od 374 punktu w katechizmie Kościoła katolickiego. No i pięknie się składa, bo dzisiaj święto przemienienia pańskiego, więc odnosimy się tak naturalnie do tej rzeczywistości niebieskiej, do nieba, które będzie naszym udziałem, jak liczymy, jak wierzymy i na co mamy też nadzieję. I pewnie się jakoś nastawiamy na to życie w niebie, ale to niebo to nie jest jakaś taka rzeczywistość, czy miejsce, czy stan, taki po prostu jakiejś radości, która jest sama z siebie, która no taka znikąd wzięta, ale radości, bo to życie w towarzystwie Boga, już takie bardzo bezpośrednie. I o to chodzi przede wszystkim. Dlatego będzie nam tutaj i wygodnie, i myślę, że też naturalnie połączyć te dwa wątki, czyli człowiek w raju i tajemnica przemienienia pańskiego. Moment, kiedy Pan Jezus bierze na górę swoich apostołów, Piotra, Jakuba i Jana. Moment tego spotkania wspólnego na taborze, ale spotkania poprzedzonego pewną drogą, pewną pielgrzymką. O tym też będziemy więcej mówili. No i wreszcie pokazanie siebie Pan Jezus pokazuje uczniom, pokazuje apostołom swoje przemienione oblicze, czyli takie oblicze, jakie będą mogli oglądać w niebie. A dlatego te słowa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy, zostańmy tu, postawmy trzy namioty i chcemy tu być. Wiemy, że to jeszcze nie był ten czas. Wiemy, że apostołowie wraz z Panem Jezusem z tej góry zeszli jeszcze w to codzienne życie. Zeszli po to, żeby może dotknięci łaską oglądania Pana Boga, takiego, jakiego będziemy go oglądać w niebie, by przemienieni tą łaską szli dalej odważnie po to, żeby głosić Chrystusa, Jego naukę, Jego śmierć i zmartwychwstanie później. Mimo, że nie brakowało w ich życiu błędów, grzechów, odejść, zaparcia się, pamiętamy, kto został pod krzyżem. Z apostołów tylko święty Jan. Też uczestnik tego wydarzenia, jakim było przemienienie na górze Tabor. Ale ten moment takiego szczególnego spotkania z Chrystusem dał w ich serca taką pewność wręcz. A jeżeli nie pewność, to bardzo ugruntowaną, umocnioną wiarę po to, aby apostołowie tę wiarę mogli wyznawać jako męczennicy. Jeden z ojców Kościoła przepięknie zinterpretował fakt śmierci apostołów, wszystkich. Wiemy, że poza Janem wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. I tenże ojciec Kościoła mówi, święty Jan, mimo że zmarł naturalnie, też doświadczył męczeństwa właśnie wtedy, kiedy był pod krzyżem. Właśnie wtedy, kiedy człowiek, który kocha bezgranicznie Boga, który kochał Pana Jezusa, widzi Jego śmierć męczeńską na krzyżu. W pewien sposób też współuczestniczy w tej śmierci. Myślę, że przepiękna interpretacja, która pokazuje, jak ogromna więź, relacja była między apostołami i Panem Jezusem. Między każdym poszczególnym apostołem i Panem Jezusem, ale też między apostołami jako wspólnotą. Mimo, że się sprzeczali, mimo, że się kłócili ze sobą, myśleli, że ten czy tamten jest ważniejszy czy najważniejszy, to była to wspólnota, wspólnota pierwszego, tak byśmy powiedzieli, Kościoła. I drodzy, na tej kanwie dzisiaj zaglądamy na karty Katechizmu Kościoła Katolickiego. I co on nam mówi o temacie człowiek w raju? Czytamy tak, już odnosimy się do stworzenia, do tego pierwszego momentu. Tutaj przemienienie mamy bardzo też jasne odniesienie się do tej rzeczywistości przyszłej. Ale musimy też zerknąć wstecz, popatrzeć na stworzenie człowieka. I czytamy tak. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem. Stan ten przewyższy jedynie chwała nowego stworzenia w Chrystusie. Czyli mamy taką potężną klamrę od stworzenia świata do wieczności, do tego raju, który będziemy dzielić, będziemy uczestniczyć po naszej śmierci, zmartwychwstaniu, po przyjęciu nas do tej rzeczywistości wiecznej. Kościół, który interpretuje symbolizm języka biblijnego, patrzymy tutaj na Nowy Testament i tradycję, naucza, że pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali ukonstytuowani w stanie świętości i sprawiedliwości pierwotnej. To już nauczanie Soboru Trydenckiego. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym. Promieniowanie tej łaski umacniało wszystkie wymiary życia człowieka do momentu, aż człowiek pozostawał w łączności z Bogiem, w zażyłości, w relacji. I to jest też niesamowite. Człowiek nie musiał ani umierać, nie musiał ani cierpieć. Te wszystkie rzeczy możemy doczytać sobie, pogłębić, otwierając kartę Pisma Świętego, szczególnie Księgę Rodzaju, pierwszy, ale przede wszystkim w tych wymiarach drugi, trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Czyli człowiek nie musiał umierać, nie doświadczyłby śmierci, nie doświadczyłby cierpienia, gdyby nie grzech. O tym będzie w kolejnych katechezach. Czyli ta wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą, a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem, tworzyły stan nazywany pierwotną sprawiedliwością. Później słyszymy też zachętę Pana Boga do, w cudzysłowie, władania światem. Bóg powierza od początku człowiekowi to zadanie. I to urzeczywistniało się przede wszystkim w samym człowieku. To jest też ciekawe. Nie tyle, że teraz czyńcie sobie ziemię poddaną. My bardzo skracamy i idziemy od razu do zdobywania pożywienia, do uprawiania roli i tak dalej, do jakiegoś kierowania tą rzeczywistością stworzoną, którą od Pana Boga otrzymujemy. To jest oczywiście też część tego, o czym Pan Bóg nam powiedział, mówiąc, czyńcie sobie ziemię poddaną. Ale tutaj katechizm zwraca naszą uwagę na to, że najpierw to zadanie polega na panowaniu nad sobą. Czynić sobie ziemię poddaną, to najpierw panować nad sobą, czyli wewnętrznie się kształtować, formować. Człowiek był nieskazitelny, był bez wad, był uporządkowany, ponieważ był wolny od tej potrójnej pożądliwości. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego żywota. Ona to poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich, afirmacji siebie, nawet wbrew nakazom rozumu. Taka była ta pierwotna czystość człowieka, nieskazitelność człowieka. Nie możemy sobie może tego nawet wyobrazić, drodzy Państwo, bo to, no to taki stan, gdzie nie ma grzechu, gdzie nie ma miejsca na grzech. Gdzie jesteśmy dla siebie dobrzy, z natury. Gdzie jesteśmy uporządkowani od tej strony duchowej, moralnej. Potrafimy wszystko interpretować tak, jakby interpretował to Pan Bóg, bo ta nauka Boża, to Boże dziecięctwo, które w nas jest, jest niczym nieskażone, nie jest zabrudzone grzechem. który później się pojawia. No i to jest ważne, żeby tak to interpretować i pamiętać też o tym, że w taki sposób to wszystko wyglądało, dopóki nie pojawił się grzech, czyli panowanie nad stworzeniem zaczyna się od panowania nad sobą, jako nad człowiekiem. To wszystko brało się z tej niezwykłej zażyłości z Panem Bogiem. A znakiem tej zażyłości jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie. Człowiek żyje w nim po to, aby go uprawiał, aby go doglądał. I co ważne, praca nie jest dla człowieka wtedy ciężarem, ale współpracą mężczyzny i kobiety z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego. Harmonia pierwotnej sprawiedliwości, czytamy w katechizmie, przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców, o czym w kolejnych katechezach. Tak to, drodzy Państwo, wyglądało. Człowiek w raju. Człowiek z Bogiem. W 100%, tak byśmy powiedzieli. Bez żadnej przeszkody, bez niczego, co by nas od Pana Boga oddzielało. Bezpośredniej relacji z Bogiem. I tutaj to jest ta jedna kwestia. A druga, idziemy na górę Tabor, dzisiaj szczególnie. Skoro raj był i jest naturalnym stanem człowieka do grzechu, to znaczy, że również ten raj, on nie przestaje istnieć wtedy, kiedy człowiek grzeszy. Ten raj trwa nadal. I mimo, że człowiek został z niego wygnany przez Pana Boga na własne życzenie, bo zgrzeszył, bo uległ pokusie, to ten raj istnieje nadal. I Bóg w swojej ogromnej miłości nie zatrzymał się w tym momencie, kiedy człowiek zgrzeszył. Nie powiedział, no to teraz sobie tęsknijcie za tym rajem do końca waszego życia, a i tak tego raju nie osiągniecie, nie zdobędziecie, no bo zgrzeszyliście, bo przekroczyliście moje nakazy, to tak negatywnie patrząc, a z drugiej strony człowiek zgrzeszył, bo odwrócił się od Boga. Po prostu. Coś innego przykuło jego uwagę. Coś innego stało się przedmiotem zainteresowania, i to takiego bardzo szczególnego. Dlatego, drodzy Państwo, no moglibyśmy teraz prześledzić całą historię zbawienia, ale nie miejsce i też czas nas ogranicza. Ale zobaczcie, Pan Bóg już za moment po grzechu człowieka zaczął tego człowieka szukać, bo go kochał i kocha. Zaczął proponować przymierze, dawał ludzi bardzo konkretnych, po to, żeby wyprowadzali człowieka, żeby prowadzili go po drogach, które będą drogami przymierza, ponownego zawarcia przymierza z Bogiem. Aż wreszcie Pan Bóg posunął się do takiego szaleństwa miłości, jak to określa święty Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów. Bóg oszalał z miłości do człowieka i dał swojego Syna na ofiarę, Pana Jezusa. Znowu z miłości. I drodzy, idziemy dalej na tą górę Tabor. Tak jak powiedziałem wcześniej, po przybyciu na górę apostołowie posnęli. ciekawe, ale myślę, że jeżeli tak po ludzku na to popatrzymy, to zrozumiałe, bo odbywają no, dosyć długą i uciążliwą drogę, wręcz wspinaczkę. 6 dni wędrują. To nie jest tak, że Pan Jezus rano budzi apostołów i mówi, idziemy na górę i za godzinę już na tej górze są. To jest 6 dni wędrówki od gór Hermonu na górę Tabor. I bierze Piotra, Jakuba i Jana. Nie bierze całej grupy apostołów, ale bierze Piotra, Jakuba i Jana. Co tam się dzieje? Przemienia się wobec apostołów. Jego twarz jaśnieje jak słońce. Szaty stają się olśniewająco białe. I apostołowie są zachwyceni, choć poznają jedynie niewielki odblask tej odwiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Pan Jezus. To wydarzenie pozostało w tajemnicy też dla wszystkich pozostałych uczniów, ale też dla innych. Sam Pan Jezus mówił, żeby nikomu o tym nie mówić. Dowiedzieli się o tym dopiero po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. I zobaczcie, drodzy ewangeliści, to wydarzenie musieli uznać za bardzo ważne, ponieważ szczegółowy opis umieszczają i Mateusz, i Marek, i Łukasz. Również święty Piotr apostoł przekazał opis tego wydarzenia w drugim swoim liście. Miało ono miejsce po 6 dniach, czy też jakoby w 8 dni po uroczystym wyznaniu świętego Piotra w okolicach Cezarei Filipowej. Tak mniej więcej określają moment tego wydarzenia apostołowie, ewangeliści i Mateusz, i Marek, i Łukasz. Święty Cyryl Jerozolimski, żyjący w IV wieku, jako pierwszy wyraził pogląd, zdanie, że wydarzyło się to wszystko na górze Tabor. Później to podtrzymuje święty Hieronim, a później cała tradycja. Dlaczego w starożytności ta góra była uważana za górę świętą? I sam termin przemienienie pańskie ma bardzo głębokie znaczenie. Termin grecki oznacza zmienić formę zewnętrzną, kształt, przejść z jednej formy zewnętrznej do drugiej. A zatem Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie, Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Panu Bogu. Chrystus przemienił się na oczach apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. To, o czym mówiliśmy na początku. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je święty Piotr w jednym ze swoich listów. Dzisiaj święto przemienienia pańskiego, ono nam przypomina i uświadamia co? Przede wszystkim to, że Pan Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los, przemienić nas. Wiele tu zależy od nas, od naszej zgody, od naszego zwrócenia się do Niego, od odpowiedzi na te Jego propozycje. Ma ono jeszcze jeden bardzo radosny, choć eschatologiczny aspekt, dlaczego mówię radosny, choć eschatologiczny, bo czasem tak jest, że jak myślimy o życiu wiecznym, o przyszłej chwale, no to tak trochę z takim, a może jeszcze nie, a może jeszcze nie teraz, nie jestem gotowy, nie chcę. Takie jakieś drżenie w nas wywołuje myślenie o przyszłym świecie, no to wiadomo, że się łączy ze śmiercią. Przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich. Nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. I co ważne, na koniec, samo przemienienie to nie tylko pamiątka. To nie tylko nadzieja zmartwychwstania, przemiany. To równocześnie zachęta i nakaz zostawiony przez Pana Jezusa. Zadanie, które jest wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść dopiero w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa jest mu wierny myślą, słowem i chrześcijańskim czynem. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wspólną refleksję.